Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
W czasie, gdy krucjaty nie potrafiły przełamać okrążenia muzułmańskiego półksiężyca, z północno-wschodnich stepów Azji ze swoimi konnymi hordami rusza na podbój świata wybitny strateg i dowódca. Jest nim Dżingis Khan, który nazywa siebie cesarzem ludzkości.
Mongołowie pojawiają się nagle i swój pierwszy atak kierują na Chiny. W 1215 roku Dżingis Khan zdobywa stolicę cesarstwa, Pekin. Wkrótce Imperium Mongolskie będzie się rozciągało od Morza Żółtego aż po Morze Czarne i obejmie prawie połowę ówczesnej ludzkości.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
W Europie Mongołów błędnie nazwano od jednego z wielu plemion Tatarami. Chcąc zebrać informacje o nich, papież Innocenty IV wysyła do Mongolii franciszkanina Laurencjusza z Portugalii i Jana z Pian del Carpini. Poselstwo, w którym wziął udział polski franciszkanin z Wrocławia, Benedykt, miało wybadać Mongołów, powstrzymać ich od przelewu krwi chrześcijańskiej i skłonić do przyjęcia wiary katolickiej. Wkrótce papież wysyła kolejne poselstwa, częściowo z misyjnymi, a częściowo z dyplomatycznymi zadaniami.
Tu należy wymienić postać franciszkańskiego zakonnika Wilhelma Rubruka, który dotarł aż do samej rezydencji wielkiego Hana w Karakorum. Tam usłyszał słowa władcy: jak jest 5 palców u ręki, tak też jest kilka dróg do raju. Wilhelm pozostawił nam dokładny opis swojej podróży i wiadomości o Nestorianach zamieszkujących Azję Środkową. Sporo dowiadujemy się także o Chinach. W końcu autor przekonuje, że nawrócenie Mongołów na chrześcijaństwo ma niewielkie szanse powodzenia.
W drugiej połowie XIII wieku wnuk Dżingis Khana, Kubilai Khan, przenosi stolicę imperium z Karakorum w Mongolii do Pekinu. W tym czasie pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli do Chin, byli dwaj kupcy weneccy, bracia Mateusz i Mikołaj Polo. Po 9-letnim pobycie wracają do Europy, wioząc ze sobą pismo wielkiego Kubilai Khana do papieża. Władca prosił Ojca Świętego o przysłanie 100 uczonych i teologów, którzy pouczyliby go i jego lud w naukach Zachodu i chrześcijaństwa.
Niestety, tron papieski był wówczas nieobsadzony. Kiedy po upływie 2 lat wciąż nie zdołano dokonać wyboru następcy, bracia Polo ponownie wyruszyli do Chin. Towarzyszył im syn Mikołaja, Marco Polo, który został przyjęty do służby u Kubilaja i przez 17 lat sprawował ważny urząd państwowy. Swoje przeżycia opisał w pasjonującej relacji, w którą mało kto uwierzył.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wielkim misjonarzem Chin był franciszkanin Jan de Monte Corvino. Wyposażony w list papieża Mikołaja IV ruszył do państwa środka drogą morską. Gdy przybył do Pekinu w 1294 roku, Khan Kubilai już nie żył, ale jego następca Timur Khan przyjął serdecznie wysłanników Rzymu mimo ostrych napaści ze strony Nestorian. Ujmująca postawa Jana, wyraźnie odstająca od chytrości Nestorian, którzy zresztą daleko odeszli od nauki chrześcijańskiej, zjednała mu dwór cesarski.
Monte Corvino pozyskał dla wiary katolickiej księcia Givargis, który wcześniej wyznawał nestorianizm. W jego rezydencji misjonarz wzniósł kościół ku czci Trójcy Przenajświętszej, w którym sprawowano liturgię łacińską w języku ongut. To przyciągało wielu ludzi. Gdy jednak książę zmarł, jego bracia szybko przeciągnęli lud na swoją stronę. Nestorianie sprawiali trudności Janowi wszędzie tam, gdzie było to tylko możliwe.
Jednocześnie Monte Corvino osiąga sukcesy w stolicy Pekinie. W roku 1299 dokończył budowę kościoła z dzwonnicą, której dzwony zapraszały na nabożeństwa i oznajmiały pory dnia. Przetłumaczył na miejscowe języki Nowy Testament i psałterz. Odkupił od biednych Chińczyków 150 chłopców, ochrzcił ich i uczył rytu łacińskiego. 11 z nich uczynił ministrantami i przygotował do subdiakonatu. Cesarzowi bardzo podobał się śpiew dzieci i przysłuchiwał się im ze swojego pałacu. Okazyjnie zapraszał do siebie misjonarza z niektórymi chórzystami, aby podnosili go na duchu.
W liście z 1305 roku Jan de Monte Corvino pisze, że ochrzcił już 6 tysięcy osób. Jego list wywołał sensację w Europie. Wnet w drogę do Chin wyruszyli Dominikanie, zaopatrzeni w książki, szaty liturgiczne i paramenty. Do celu jednak nie dotarli. Więcej szczęścia miała druga grupa, którą wysłał papież Klemens V. Dobre wieści skłoniły papieża do erygowania arcybiskupstwa w Pekinie, którego metropolitą miał zostać Jan de Monte Corvino. Aby udzielić mu święceń, Klemens V wyprawił w drogę aż 6 biskupów, którzy po ceremonii mieli być rozdzieleni do 6 diecezji w Azji. 3 z nich osiągnęło cel, 3 pozostali zmarli w drodze. Monte Corvino przyjął święcenia i cieszył się jeszcze większą łaskawością cesarza. Założył wiele klasztorów, do których rozdzielał przybywających na pomoc zakonników. Bracia mogli swobodnie głosić kazania, nawet w meczetach i świątyniach pogańskich. W chwili śmierci Jana de Monte Corvino w 1328 roku w Chinach było już 30 tysięcy chrześcijan.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Dwadzieścia lat po śmierci Jana de Monte Corvino nastąpiło załamanie działalności misyjnej w Chinach. Rozpoczęło się od nieszczęśliwego okresu wielkiej zarazy, która z Azji dotarła do Europy i zabrała ze sobą większość misjonarzy. Klasztory opustoszały tak, że stało się niemożliwym, aby znaleźć siły zastępcze dla Dalekiego Wschodu. Do tego doszła przymusowa islamizacja Mongołów za Tamerlana.
Z kolei w 1368 roku doszło ostatecznie do obalenia dynastii mongolskiej w Chinach przez nacjonalistyczną dynastię Ming. Kościół katolicki stracił ochronę ze strony państwa i został doszczętnie zniszczony, podobnie jak resztki kościoła nestoriańskiego. Franciszkanie, którzy przeżyli, wysłali do Rzymu braci z prośbą o pomoc, jednak pozostało to bez odpowiedzi. W roku 1410 zniesiono arcybiskupstwo w Pekinie, a 60 lat później Wenecjanin Contarini nie znalazł już tam ani jednego kościoła, ani chrześcijan.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.